rodzica. Partnerem audycji jest Naja Szkoła, dwujęzyczna prywatna szkoła podstawowa w Wejherowie.
Dzisiaj gościem w Klubie Rodzica jest pan Mikołaj Marcela, autor bestsellerów, takich jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku, o której książce już mieliśmy okazję rozmawiać, a teraz nowy bestseller, jak nie zwariować ze swoim dzieckiem. Dzień dobry panie Mikołaju, witamy.
Dzień dobry.
Przede wszystkim gratuluję, że kolejna książka i kolejny bestseller. Czy się pan spodziewał?
No, głupio by było powiedzieć, że nie, ale no, człowiek pisze dla czytelników i zawsze ma nadzieję i liczy na to, że trafi i w potrzeby, i w gusta czytelnicze, więc bardzo się cieszę oczywiście, że ta książka jest tak popularna, bo ona też ma swój cel, zmianę naszego podejścia do edukacji, do tego, jak myślimy o uczeniu się, więc im jest popularniejsza, tym mam nadzieję większa szansa na to, żeby zadziałała.
Ja oczywiście wiem, że książka, że pan zaczął pisać tą książkę jeszcze przed pandemią, ale można tutaj, myślę, pokusić się nawet o takie słowo, że no, stał się pan swego rodzaju prorokiem. Przewidział pan, co się będzie działo.
Wolałbym nie być prorokiem, ale rzeczywiście znaczy wszystko na to wskazywało i szczerze mówiąc nie byłem pierwszym, nie byłem ostatnim, który to przewidywał przed pandemią, że możemy się spotkać z taką sytuacją. No po prostu ten system, w którym funkcjonujemy, model szkoły jest przestarzały, tak jak pisałem, w jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku, no już co najmniej od kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu lat, tak już mocno przestarzały i potrzebowaliśmy innych rozwiązań. Oczywiście były osoby, zarówno nauczyciele, dyrektorzy szkół, jak i rodzice, którzy zupełnie inaczej podchodzili do edukacji, wprowadzali i wykorzystywali narzędzia cyfrowe, platformy rozmaite do komunikacji, stosowali uczenie zdalne w ograniczonym zakresie do pewnego momentu i te osoby były naszymi, bym powiedział, przewodnikami w tym ostatnim trudnym czasie. Natomiast no, na pewno byłem prorokiem, jeśli chodzi o wykorzystanie narzędzi cyfrowych i telefonów. Prawda? Jak rozmawialiśmy jeszcze tak. Ostatnim razem, to w Polsce trwała debata na temat tego, czy nie zakazać smartfonów w szkołach i czy w ogóle jak podchodzić do internetu i tak dalej. Natomiast miesiąc później okazało się, że nie tylko trzeba korzystać ze smartfonów w edukacji, ale że co gorsza część uczniów jest teraz z tego powodu wykluczona, ponieważ nie ma dostępu do szerokopasmowego internetu, nie ma komputerów, z których może korzystać w domu. No i to się stało problemem. To, co wcześniej było no, jakimś zagrożeniem, teraz z kolei stało się czymś naturalnym i koniecznym do edukacji.
Jak nie zwariować ze swoim dzieckiem? No, tytuł wydaje się być strzałem w dziesiątkę, jeżeli chodzi o ten czas pandemii, który spędziliśmy w domu, bo jako jedną z głównych przyczyn konfliktów w domu w ogóle podczas tego, jak byliśmy zamknięci, to właśnie rodzice podawali to, że no, zawsze był problem, kto z tym dzieckiem powinien przysiąść do nauki, jeżeli chodzi zwłaszcza o to dziecko młodsze, bądź jak w ogóle zorganizować mu naukę w domu.
Rzeczywiście był pewien problem, natomiast no, to wynika to z tego, że my źle podchodzimy w ogóle do tego, czym jest uczenie się i temu poświęcam tą książkę. Tytuł jest oczywiście trochę prowokujący, bo ja nie myślę, że my wariujemy z dziećmi dlatego, że trzeba z nimi wariować, tylko ja myślę, że raczej to dzieci wariują z nami, z naszym podejściem do edukacji, do tego, jak my rozumiemy proces uczenia się, a potem my w konsekwencji ewentualnie wariujemy z nimi. No bo to, do czego my zmuszamy dzieci, no jest czymś zupełnie naturalnym. To, do czego my byliśmy też zmuszani jako dzieci, też było, to też było coś nienaturalnego. Natomiast dla nas to było jeszcze trochę łatwiejsze do zniesienia, bo żyliśmy w trochę innym świecie, nie tak dużo wiedzieliśmy, nie byliśmy tak świadomi jak obecne pokolenia na temat tego, jak wygląda świat, procesy, które w nim zachodzą. Nie mieliśmy takiego dostępu do mediów, do internetu od najmłodszych lat. Więc no niestety teraz młodzi ludzie, kiedy widzą to, co widzą i wiedzą to, co wiedzą już w swoim wieku i potem wchodzą do szkoły, to niestety dla nich to jest jeszcze bardziej absurdalne niż dla nas, a dla wielu z nas chodzenie na zdecydowaną większość zajęć pewnie było po części absurdalne. I zastanówmy się w ogóle, czym jest uczenie się, tak bym od tego wyszedł, bo uczenie się to nie jest wcale zapamiętywanie informacji, które są przewidziane w ramach podstawy programowej, bo to jest coś, do czego my nawet nie jesteśmy przygotowani pod względem funkcjonowania naszego mózgu i naszego układu poznawczego i naszej pamięci. tego uczenie się to jest odpowiadanie na realne problemy, w trakcie którego szukamy rozwiązań, wcielamy w życie rozmaite rozwiązania, popełniamy błędy i znajdujemy to właściwe. I to jest uczenie się i my się uczymy przez całe życie, zarówno jako dzieci, jak i jako dorośli, a najmniej uczymy się paradoksalnie, wiem jak to zabrzmi, ale w szkole, bo w szkole my przede wszystkim zapamiętujemy informacje i robimy coś, co nas absolutnie nie interesuje, co w ogóle nie budzi naszego entuzjazmu najczęściej, bo oczywiście mamy lekcje, na które czekamy i na tych lekcjach naprawdę dużo się uczymy. W zdecydowanej większości czasu, tak samo w domu, kiedy rozwiązujemy zadania domowe, które są nudne, które są odtwórcze, które właściwie traktują nas trochę jak roboty, które mają wykonać jakąś mało znaczącą robotę, no to wtedy w ogóle się nie uczymy, wtedy raczej cierpimy i to jest zabójcze dla naszej motywacji wewnętrznej i dla naszego uczenia się.
To w takim razie idąc tym tokiem myślenia, żeby się czegoś nauczyć, tego kreatywnego myślenia, o którym pan mówi, przede wszystkim chyba my rodzice i poniekąd też nauczyciele powinniśmy się czegoś oduczyć paradoksalnie. Jakichś stereotypów, tak. Schematów.
Tak. No, ja kończę książkę w ogóle właśnie rozdziałem o oduczaniu się. Alvin Toffler, jeden z ważniejszych też myślicieli drugiej połowy XX wieku, powiedział, czy napisał, że analfabetami XXI wieku nie będą ci, którzy nie potrafią czytać lub pisać, ale ci, którzy nie będą w stanie robić trzech rzeczy, uczyć się, oduczać się starych rzeczy i uczyć się na nowo nowych rzeczy. I my dzisiaj musimy się rzeczywiście bardzo dużo oduczyć, jeśli chodzi o nasze rozumienie edukacji i tego, czym jest proces uczenia się. Dla rodziców, myślę, najważniejszą informacją jest to, w jaki sposób funkcjonuje nasza motywacja wewnętrzna. Znaczy my to wiemy i gdzieś czujemy, bo przecież korzystamy z tego na co dzień, ale kiedy przychodzi do funkcjonowania w szkole dzieci, no to jakby zupełnie o tym zapominamy. A motywacja wewnętrzna, więc to, kiedy chcemy się sami uczyć i rozwijać, tak jak jest w podtytule tej mojej nowej książki, no to motywacja wewnętrzna wymaga trzech podstawowych rzeczy. Z jednej strony wymaga kompetencji, a więc tego, żeby wiedzieć, jak coś zrobić. No i to, powiedzmy, realizuje szkoła, bo rzeczywiście częściowo dostarcza pewne umiejętności, dostarcza wiedzę i rozwija pewne kompetencje. Ale co ważniejsze, pozostałymi filarami jest z jednej strony autonomia, a więc muszę mieć możliwość zrobienia tego, co chcę zrobić, czy tego, co mam zrobić po swojemu, a więc sam móc dobrać metody i wyznaczyć czas, kiedy chcę coś zrobić, a z drugiej strony powinien być cel, czyli muszę wiedzieć, po co coś robię. I ten cel musi mieć dla mnie znaczenie, więc nie można powiedzieć dzieciom, że mają się nauczyć tego, żeby zdać sprawdzian, bo to nie jest żaden cel, który ma dla mnie znaczenie. Sprawdzian dla mnie nie ma żadnego znaczenia, egzamin nie ma dla mnie żadnego znaczenia. I też pójście może na studia czy na jakiś konkretny kierunek, który jest ważny dla moich rodziców, bardziej niż dla mnie, też nie ma dla mnie znaczenia. Jeśli na przykład ustawię cel w takim sensie, że zdajmy ten egzamin, tak, czy zdajmy ten sprawdzian, poucz się na tą, byle zaliczyć ten przedmiot i byle byś mógł zrealizować swoje marzenia i żeby to pozwoliło ci być tym, kim jesteś, no to wtedy ja zupełnie inaczej podchodzę do uczenia się, niż kiedy to jest zrobione pod przymusem i kiedy ktoś inny wyznacza mi, kiedy i jak coś mam robić.
Panie Mikołaju,
to
proszę.
Są takie rzeczy, które trzeba pamiętać.
Panie Mikołaju, ja bardzo przepraszam, ale mam wrażenie, że no to od rodziców, to o czym pan mówi, od rodziców już w ogóle o nauczycielach nie wspomnę, wymagałoby bardzo dużej odwagi, żeby powiedzieć swojemu dziecku: słuchaj, no jak zdasz, tak zdasz, ale pamiętaj, żeby gdzieś tam realizować te marzenia, o których mówimy, bo często właśnie te marzenia są no, połączone bezpośrednio z nauką.
One są bezpośrednio połączone z nauką, ale tylko częściowo, to po pierwsze. Po drugie, na pewno w realizacji marzeń nie są istotne przedmioty, nie są istotne oceny czy wyniki egzaminów, wbrew pozorom, bo oczywiście pamiętajmy, że pójście do elitarnego liceum jest ważne, ale też bardzo często to wyobrażenie nasze o elitarnym liceum, a to, co się tam tak naprawdę odbywa, a więc na przykład znów elitarne liceum jest dlatego elitarne, bo świetnie przygotowuje pod maturę i bardzo często może być tak, że tam jest dużo kucia, takiego bym powiedział w cudzysłowie, a mało uczenia się po to, żeby były jak najlepsze wyniki egzaminów, żeby znów zdać na jakieś studia, które są bardzo oblegane, ale znów pytanie, czy ja tego potrzebuję do realizacji swoich marzeń i czy muszę akurat tam pójść. Rodzice wywierają bardzo dużą presję na dzieci i naprawdę, jeśli popatrzymy na to, co się dzieje od kilku dekad, bo badania pokazują, że gdzieś od 50-60 lat rodzice bardzo dużo czasu poświęcają na to, żeby myśleć o szkole, żeby też zupełnie inaczej podchodzić do swoich dzieci, kontrolować je. Ograniczamy czas wolny, czas na zabawę i to ma bardzo poważne konsekwencje dla naszej kultury i mniej więcej od tego czasu, kiedy następuje to ograniczenie czasu wolności dzieci i pozostawiania im pewnej swobody na Zachodzie, a teraz też u nas w kraju, to widać zasadniczą korelację, jeśli chodzi o wzrost z jednej strony zaburzeń diagnozowanych u dzieci, rozmaitych też poznawczych i psychicznych, a z drugiej strony depresji i prób samobójczych. Więc wydaje mi się, że to też jest bardzo ważne pod kątem takiego myślenia o dobrostanie fizycznym, psychicznym i emocjonalnym dzieci, nie tylko jeśli chodzi o wyniki w nauce i o przyszłość taką zawodową, ale też przede wszystkim o szczęście młodych ludzi.
No właśnie, bo w książce dużo pan też pisze o tym dobrym, pozytywnym samopoczuciu, prawda? Że to jest droga do prawdziwego szczęścia i do prawdziwego sukcesu również.
Tak, no ja powtarzam tak trochę ostatnio, że my mamy bardzo złą definicję sukcesu. Znaczy wydaje nam się, że sukces rodzi szczęście, a badania z zakresu psychologii pozytywnej między innymi pokazują, że jest dokładnie na odwrót, że dopiero szczęśliwi ludzie odnoszą taki prawdziwy sukces i potrafią się nim cieszyć. I dlatego my też powinniśmy zupełnie inaczej podejść dzisiaj do myślenia o edukacji, nie cisnąć na wyniki, właśnie nie zapisywać na 160 zajęć dodatkowych i nie zapełniać tych grafików po to, żeby dziecko miało jak najlepszy start, żeby potem być szczęśliwym. Tylko raczej skupiać się na tym, jak zapewnić dobre środowisko do tego, żeby dziecko mogło się rozwijać, ale też, żeby było szczęśliwe, żeby miało czas na odpoczynek. Bo pamiętajmy, że nic tak nie utrudnia procesu uczenia się i właściwie nie zaburza go jak stres długotrwały. Oczywiście krótkotrwały stres nie jest zły, bo wiemy, że on potrafi być mobilizujący, ale nie może być tak, że w szkołach jednak, w bardzo wielu szkołach, na bardzo wielu lekcjach jednak panuje atmosfera strachu, takiego zastraszenia w sensie takim, że ja wam po pierwsze pokażę, że wy nic nie potraficie, tak? Zawsze musicie się spodziewać niezapowiedzianego sprawdzianu, żeby sprawdzić, czy przez przypadek się nie obijacie. I tak naprawdę to bardzo negatywnie wpływa na naukę. Jeśli mamy taką atmosferę, bym powiedział, spotkania, towarzyszenia w nauce, kiedy mamy na przykład możliwość, nauczyciel zakłada, że czasami można się nie przygotować na sprawdzian, nie musi wpisać oceny z tego sprawdzianu, można albo poprawić do woli, albo przyjść na, nie wiem, drugi, trzeci termin. Kiedy zamiast wytykać błędy, skupiamy się na pokazywaniu tego, co dzieci i młodzież robią dobrze, a więc zamiast na przykład podkreślać błędy na sprawdzianach, to podkreślamy to, co jest dobrze i pozwalamy na przykład znaleźć potem błędy popełnione przy oddawaniu sprawdzianu. To są wszystko rzeczy, które możemy robić, tylko my tego nie robimy, bo jesteśmy przyzwyczajeni do bardzo konkretnego funkcjonowania w obrębie systemu edukacji, zarówno jako nauczyciele, jak i rodzice. I pod tym kątem mamy rozmaite rozwiązania. Ja o tym bardzo dużo piszę w tej książce i tam jest bardzo dużo konkretnych, praktycznych wskazówek, co robić i w domu, i w szkole. I też jak ewentualnie, mówiłem, że to jest bardzo ważne, jak rodzice mogą jednak wpływać albo próbować wprowadzać zmiany w szkołach. Jest temu poświęcony cały jeden rozdział. I to da się wszystko zrobić. Naprawdę wydaje mi się, że dzisiaj powinniśmy zupełnie przemyśleć koncepcję szkoły i pójść w stronę pozytywnego myślenia o edukacji, a przestać myśleć o edukacji jako o czymś, co jest taką przestrzenią nadzorowania, kontrolowania, wymagania, egzaminowania i takiego dojrzenia tych młodych ludzi o to, czy wywiążą się z zadania, czy zdadzą odpowiednio wszystkie egzaminy.
Rozmowy z moim gościem Mikołajem Marcelą posłuchacie na radiokaszebe.pl, w zakładce oczywiście Klub Rodzica. No i można zabrać się do przeczytania książki Jak nie zwariować ze swoim dzieckiem. Jak słyszeliście, tam kilka ważnych porad.
Klub Rodzica. Partnerem audycji jest Naja Szkoła, dwujęzyczna prywatna szkoła podstawowa w Wejherowie.